Radio Kraków.
Cormac McCarthy zmarł w wieku 89 lat. Przed kilkoma dniami ta smutna wiadomość dotarła do nas zza oceanu. Cormac McCarthy, uważany za jednego z najwybitniejszych amerykańskich pisarzy współczesnych, obok nieżyjącego już Philipa Rotha, Thomasa Pynchona czy Dona DeLillo. Często porównywano go z Williamem Faulknerem. Krytycy w zasadzie zestawiali twórczość obu pisarzy już na samym początku jego kariery. Od lat był wskazywany jako kandydat do literackiej nagrody Nobla. W USA zdobył praktycznie wszystkie prestiżowe nagrody na czele z National Book Award i Pulitzerem. A o twórczości Cormaca McCarthy'ego porozmawiamy dzisiaj z Marcinem Baniakiem, dyrektorem do spraw promocji wydawnictwa literackiego, które to wydawnictwo od 2008 roku jest wyłącznym wydawcą dzieł McCarthy'ego w Polsce.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dzień dobry, witam również serdecznie. No właśnie, spotykamy się w smutnych okolicznościach, myślę, bolesnych dla całego literackiego świata, no bo śmierć McCarthy'ego to w zasadzie chyba jest koniec pewnej epoki, tak możemy to nazwać.
Bez wątpienia, to jest zakończenie pewnej epoki, bo odchodzi kolejny wielki amerykański pisarz. Tak jak tutaj przed chwileczką powiedziałeś, no, tych nazwisk wielkich amerykańskich pisarzy jest coraz mniej teraz żyjących. Cormac McCarthy był bez wątpienia jednym z tych najważniejszych, najbardziej liczących się na świecie wielkich pisarzy. Kilka lat temu pożegnaliśmy Philipa Rotha i to też był taki wstrząs. Dla mnie osobiście też, dla miłośnika literatury Rotha. Pamiętam, jak ta informacja do mnie dotarła, jak mną wstrząsnęła i teraz jest podobnie, bo Cormac to jest właśnie postać tego formatu. Człowiek, który kształtował pokolenie młodszych pisarzy amerykańskich, wywarł ogromny wpływ na literaturę, ale też na popkulturę, powiedzmy to od razu. Bo przecież jeśli ktoś oglądał The Last of Us na przykład, słynny serial, to przecież to jest serial bardzo mocno inspirowany tą słynną powieścią Droga Cormaca McCarthy'ego. Więc to jest artysta, który wywarł wpływ na naszą rzeczywistość, na popkulturę, na kulturę, na literaturę. No i szkoda, że nie dostał tego Nobla.
Szkoda, no ale tak bardzo często bywa z tymi pisarzami wielkimi, którzy odchodzą wcześniej, przedwcześnie, no albo już właśnie w pewnym wieku, kiedy no już są tak blisko tej nagrody, ale no niestety czas płynie nieubłaganie dla nas wszystkich. Ale pisarz odkryty też po latach i o tym chciałem troszkę powiedzieć, no bo uznanie w przypadku twórczości McCarthy'ego było spóźnione, myślę, o kilka dekad. Tutaj przypominam, że McCarthy zadebiutował w roku 65 powieścią Strażnik Sadu, zresztą wydaną również nakładem wydawnictwa literackiego. On sam w kilku wywiadach, niewielu, no bo niewielu też udzielał, mówił, że tę powieść pisał w jednym z chicagowskich magazynów z częściami samochodowymi, gdzie pracował. On zresztą nie krył tego, że wielokrotnie doświadczał w życiu biedy. Nawet po Krwawym Południku, który też no, został już zauważony, wciąż żył no, niejako w takich trudnych warunkach, więc to dopiero przyszło bardzo późno w przypadku McCarthy'ego, mam takie wrażenie.
I to pokazuje, że literatura i świat książek jest czasem bardzo bezlitosny i niesprawiedliwy, bo McCarthy właściwie od razu pokazał swój ogromny talent i już od tej pierwszej książki właśnie, od Strażnika Sadu, było wiadomo dla tych wtajemniczonych, którzy przeczytali tę książkę, że to jest kolejny pisarz, którego można, a właściwie jedyny, którego można uznać za takiego spadkobiercę Williama Faulknera. I Cormac McCarthy rzeczywiście takim spadkobiercą był, nie bójmy się tego porównania, nawiązywał w swoich książkach do Faulknera. To są książki tak samo intensywne, gęste, zawiłe, skomplikowane, poruszające podobną tematykę, ponieważ i Faulkner i McCarthy dotykali spraw no, najgroźniejszych, najbardziej podstawowych jednocześnie, czyli po prostu pisali o złu, o śmierci, o przemocy, o agresji, o tym, jakim zwierzęciem bywa człowiek. I to jest główna tematyka ich książek. Ale ta niesprawiedliwość rzeczywiście tutaj odegrała sporą rolę, bo przez wiele, wiele lat, jak już powiedziałeś, właśnie klepał biedę McCarthy. Natomiast sława przyszła w odpowiednim momencie też, w latach 90., kiedy jego powieści już no, były czytane przez większą grupę czytelników, zostały zauważone. Tutaj mam na myśli Rącze konie, które później zostały przeniesione na ekran. Potem w latach już pierwszych latach XXI wieku ta jego gwiazda rozbłysła. ponieważ ukazała się powieść Droga. No i to był taki właściwie kamień milowy, zwrot, nowy impuls i ta kariera rozpoczęła się już nie tylko w skali amerykańskiej, ale ogólnoświatowej, bo było wiadomo, że Droga to jest powieść, która przejdzie do historii literatury. I tak się stało.
Mm-hmm. No i zresztą też doczekała się adaptacji.
Filmowej, podobnie tak. Jak jeszcze To nie jest kraj dla starych ludzi, to również Cormac McCarthy. Jeśli ktoś oglądał film, to świetny film braci Coen, powinien o tym wiedzieć, że to jest na podstawie powieści McCarthy'ego właśnie. Rącze konie też bardzo ciekawy film. No i oczywiście Droga. Tutaj są głosy podzielone na temat tej ekranizacji. Mm-hmm. Mnie ten film się podobał, bo chyba udało się twórcom złapać klimat tej powieści, chociaż oczywiście pierwowzór literacki jest niedościgniony i to się chyba nieprędko zmieni, żeby ktoś jakimś filmem, ekranizacją przebił książkę.
No właśnie, ja też się nad tym zastanawiałem, na ile to jest literatura, która faktycznie ma potencjał do tego, by na język innego medium zostać przetransponowana, no bo mówimy o kilku adaptacjach, a wydaje się, że no trudna jest do uchwycenia ta literatura, ten język, mimo że jest czasem precyzyjny, czasem prosty, czasem dosadny, no to jednak musi chyba sprawiać sporo problemów właśnie potencjalnym ekranizatorom.
Bez wątpienia. Rącze konie, film, a książka to są dwie zupełnie różne sprawy, zupełnie różne zjawiska, media i tutaj filmowcy dokonali wielu uproszczeń, wybrali te wątki, które ich interesowały, natomiast film jest zupełnie czymś innym niż powieść. Cormac nie jest łatwym pisarzem, to też sobie powiedzmy od razu. On wymaga, on stawia wyzwanie przed czytelnikiem, sprostajcie mi, podążajcie za mną, zaufajcie mi, przedzierajcie się ze mną przez gąszcz tych słów, zdań, porównań. Język Cormaca jest na pewno jego wartością olbrzymią i wyróżnia go spośród innych pisarzy amerykańskich. Inna sprawa to jest właśnie ta tematyka, którą on porusza, bo to jest pisarz, tak jak powiedziałem, nie bojący się poważnych, bardzo trudnych tematów. Nawet gdzieś powiedział, że jeśli coś ma go interesować w literaturze, to właśnie śmierć, no bo o czym innym pisać, jak właśnie nie o śmierci, nie o złu. I te powieści są właśnie o tym. Jeśli ktoś chce się zdołować, no to proszę bardzo, wystarczy sięgnąć po Cormaca McCarthy'ego. Tam nie ma nadziei za wiele. Chociaż Droga kończy się w taki sposób dosyć optymistyczny, no ale znowu, no różnie to można interpretować.
No dokładnie.
To jest pisarz, który naprawdę nie miał złudzeń co do ludzi, co do naszego gatunku ludzkiego. Potrafił o tym pisać. No i dlatego był wielki. Nie bał się tych trudnych zagadnień. Tam nie ma za wiele uśmiechu, światła. Przecież ta słynna Droga dzieje się w jakimś takim świecie, nie wiadomo po jakim kataklizmie, co tam się wydarzyło, tego nie wiadomo. I on o tym pisać nie musi, bo to nie jest powieść fantastyczna, że musi być wszystko wytłumaczone, że zaszła jakaś kolizja z meteorem na przykład. Tam nie ma na ten temat ani słowa, natomiast wszystko jest spowite jakimś mrokiem, ciemnością, jakiś popiół unosi się w powietrzu, no i dwójka ludzi przemierzających Stany Zjednoczone. To jest naprawdę dojmujący obraz, który naprawdę sprawia, że tę książkę czyta się ze ściśniętym gardłem i chyba to jest ogólne doświadczenie czytelników. Nie znam człowieka, który czytałby Drogę i powiedziałby, że przeżył to w taki jakiś neutralny, obojętny sposób.
Ale mówimy, że właśnie to jest literatura spowita pewnym mrokiem, tajemnicą. Mam wrażenie, że też biografia McCarthy'ego przez lata była spowita tajemnicą, chyba do śmierci taka pozostała, bo sam unikał mediów, nie uczestniczył w imprezach literackich, raczej rzadko udzielał wywiadów. Tutaj mam taki cytat z tekstu, który pojawił się swego czasu w Tygodniku Powszechnym i brzmi on tak. Jedni mówią, że podobnie jak Thomas Pynchon miał obsesję na punkcie swojej prywatności, inni, że był jednym z ostatnich pisarzy, dla których sama literatura jest ważniejsza niż ci, którzy ją tworzą, dlatego dokładał wszelkich starań, by nie zagłuszało to przekazu jego powieści. No i faktycznie była to taka mistyczna dla niektórych figura. Niektórzy w ogóle nie wiedzieli, jak McCarthy wygląda przez lata.
I to jest niezwykłe. To jest rzeczywiście coś, co warto podkreślić i należy się McCarthy'emu za to ogromny szacunek, bo rzeczywiście strzegł tego swojego wizerunku, tej swojej prywatności bardzo, bardzo mocno. Najsłynniejszym wywiadem z nim jest rzecz jasna wywiad z Oprah Winfrey, która poniekąd odkryła go dla Ameryki właśnie dzięki temu wywiadowi. Ostatnio gdzieś w internecie znalazłem rozmowę już pod koniec jego życia, sprzed roku czy sprzed dwóch lat, kiedy możemy zobaczyć już takiego starutkiego Cormaca McCarthy'ego, który rozmawia o sprawach naukowych. Mhm. To go zajmowało w ostatnim okresie. Fizyka kwantowa, matematyka, sprawy związane właśnie z rzeczywistością, z tym, czym jest rzeczywistość, światy równoległe. Bardzo mocno się w to wgryzał, to go fascynowało. I to jest też jeden z tematów, albo jakoś jest to przemycone do tych dwóch nowych powieści, o których pewnie za chwilkę też porozmawiamy. Tak, to był pisarz po prostu pełną gębą. Dla niego liczyło się pisanie, tworzenie, wszelkie sprawy związane właśnie z tym blichtrem, z tym światem literackim, z nagrodami. To wszystko było gdzieś obok. Mam wrażenie, że takich pisarzy jest niewielu. Cormac wyznaczył tutaj pewien trend, można powiedzieć, ale obok niego był choćby Thomas Pynchon. Do dzisiaj nie wiemy,
dokładnie,
jak wyglądał. Jerome David Salinger też taki kolejny pisarz amerykański. Coś ci Amerykanie mają takiego w sobie. Ale Cormac bez wątpienia bardziej funkcjonował jako swego rodzaju symbol, taka figura, pomnik, a niekoniecznie ten właśnie taki pisarz, który spotka się z czytelnikami na targach, podpisze książki. Mm-hmm. To nie wchodziło w grę.
Ale mówimy, że pomnik, ale mam też takie poczucie, że on burzył wiele pomników dotyczących właśnie w ogóle historii, jakiejś takiej genealogii, mam wrażenie, Stanów Zjednoczonych, państwa amerykańskiego, bo mówiliśmy o drodze, takiej powieści, która osnuta jest wokół, no na pewno jakiegoś takiego motywu właśnie drogi, ale motywu też postapokaliptycznego. Natomiast inne powieści bardzo często odwołują się właśnie do westernu, do takiej mitologii dzikiego zachodu, do takiej mitologii, którą no, my pamiętamy na przykład z westernów, które przybyły bywały do nas zza oceanu, oglądaliśmy to w telewizji.
Albo spaghetti westernów
też. Tak, tak. I często ta Ameryka była tam pokazywana no, w jakiś taki fascynujący sposób. Znaczy my się fascynowaliśmy tymi kowbojami, tym, że oni jeździli na tych koniach, nie wiem, walczyli tam z rdzennymi mieszkańcami. Tak. No właśnie, no a tutaj to wszystko zostaje no, zupełnie w innym świetle postawione. Czy Ameryka to jest świat samotności, wszechobecnej śmierci, tutaj wszyscy mają jakiś pociąg do bezmyślnej przemocy, no to jest jakieś podważenie tego mitu amerykańskiego, który nam się, no powiedzmy szczerze, wciskało.
To prawda. Jest w tym bardzo dużo racji i Cormac obalił ten amerykański mit tego dzikiego zachodu, bohaterskich białych, którzy przybywają, by nieść kaganek oświaty, cywilizacji. Tego nie ma u Cormaca. Chociaż kilka jego książek to są takie westerny, prawda? Czyli na przykład Krwawy Południk, Przeprawa. To są takie książki, które bardzo mocno są osadzone właśnie na południu Stanów Zjednoczonych. Zresztą tam Cormac przecież mieszkał przez długie lata na południu Stanów, na pograniczu amerykańsko-meksykańskim i poruszał tematy związane właśnie z historią tego regionu, tego miejsca, więc konfliktu, zwarcia, wypierania rdzennych mieszkańców, no i tej bezmyślnej, złej, takiej niepotrzebnej agresji, która u Cormaca właściwie w każdej książce się pojawia. Są tu opisywane sytuacje, kiedy wydawałoby się, że tej agresji być nie musi, a jednak ona jakoś wybucha. I Cormac no jest uznawany za takiego pisarza, który tę agresję też potrafił opisać, bo to jest wszystko pięknie opisane, bardzo poetyckim językiem czasami, ale jest to wstrząsające. Mhm. Także to jest odkłamywanie mitu Ameryki, bez wątpienia. Mhm. Bez wątpienia tak. I miał rację, powiedzmy sobie szczerze, bo o tym tak zaczęło się mówić właśnie też dzięki McCarthy'emu. Dzisiaj Amerykanie, myślę, przynajmniej ich część tego społeczeństwa inaczej patrzy na swoją historię niż jeszcze nie wiem, 20, 30, 40 lat temu. Podobnie w Kanadzie, prawda, zachodzą pewne procesy. To odkłamywanie historii zachodzi między innymi dzięki takim pisarzom jak Cormac McCarthy.
Tak, faktycznie myślę, że ta narracja się zupełnie przewartościowała. Też za jego sprawą. Ja właśnie po Rącze konie, tę powieść z 92 roku sięgnąłem. No w zasadzie przedwczoraj, kilka godzin przed tym, jak ta informacja o jego śmierci do nas dotarła. A zrobiłem to też, no właśnie, z tego względu, żeby przygotować się niejako do kolejnej takiej literackiej przygody z Cormaciem McCarthym, no bo właśnie już końcówką czerwca na rynku pojawią się dwie nowe jego powieści, wydane w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku. No i oczywiście tutaj chciałem podpytać o to, czego możemy się spodziewać, bo tak jak mówiliśmy, to jest pisarz, który na pewno przeszedł wielką ewolucję. Jeżeli popatrzymy na tę pierwszą powieść z roku 65, a popatrzymy na kolejne książki, tam się sporo zmieniało i gdzieś w warstwie, myślę, takiej literackiej, ale tematycznej, więc to był na pewno cały czas pisarz eksplorujący różne zagadnienia i tematy.
Bez wątpienia tak. Wystarczy porównać Krwawy Południk i Drogę. Dwa zupełnie różne bieguny, odległe od siebie, przeciwległe. Droga jest, wydawałoby się, taką prościutką przypowiastką, skromna powieść napisana prostym językiem, ale jednocześnie tak kopie, daje takiego czadu, że...
To, przepraszam, tylko wejdę, ale pamiętam taki fragmencik z Drogi, kiedy tutaj właśnie główni bohaterowie, ojciec z synem, no przeczesują tę taką opustoszałą absolutnie Amerykę i oni gdzieś trafiają do supermarketu i tam jest taki automat z napojami, tam znajduje się jedna, jedyna pozostała puszka coli. Ten chłopiec pyta ojca w ogóle, co to jest, nie ma pojęcia w ogóle, z czym to się je. I to jest właśnie takim prostym językiem opisane, ale to jest tak wstrząsające. Teraz mam dreszcze, jak o tym mówię. To jest niesamowity efekt.
Proste obrazy, a naprawdę działają na wyobraźnię niesamowicie. I, no, nie wiem, jak to Cormac zrobił. To jest tajemnica jego talentu i tajemnica literatury, że takie dzieło wyszło spod jego palców. Ja z kolei pamiętam te sceny oczywiście z kanibalami. Po nocach się mogą śnić, kiedy właśnie dwójka bohaterów wpada w ich sidła i widzą te straszne sceny w domu tych band, które tam buszują po Stanach Zjednoczonych, poszukując ludzi, po prostu mówiąc wprost, do zjedzenia, bo żywności w tych czasach nie było. Wszystko stanęło, wszystko uległo jakiejś destrukcji. Także, no tak, drodzy Państwo, jeśli ktoś jeszcze nie czytał McCarthy'ego, to właśnie w takich obszarach się poruszamy. A po drugiej stronie mamy właśnie ten Krwawy Południk. Piękną taką opowieść, oczywiście brutalną. Te tematy Cormaca cały czas są obecne, ale jednocześnie jest to język rozbuchany, bogaty, długie zdania, piękne frazy. Zresztą Cormac McCarthy ma też szczęście do tłumaczy, bo tłumaczyli go dla wydawnictwa literackiego naprawdę świetni tłumacze, nie wiem, Jędrzej Polak, Robert Sudół, który także tłumaczył te dwie najnowsze rzeczy, które lada chwila się ukażą. No i to może jest taki dobry moment, aby do nich przejść.
Tak, przejdziemy, a jeszcze tylko krótka jeszcze wzmianka, bo mówimy o tym języku i tutaj na tyle w zasadzie książki Droga możemy przeczytać taki opis Jacka Dukaja, który pisze tak: opowieść o skazanej na tragiczny koniec wędrówce, podana zaskakująco pięknym językiem w najbardziej ponurych momentach, osiągającym lotność poezji. Jakby cmentarne ballady Nicka Cave'a czy Toma Waitsa przepisać na oszczędną, chirurgiczną prozę. Droga to czarna jak węgiel elegia o tym kolorowym raju, w którym żyjemy, nie zdając sobie sprawy z naszego szczęścia. Więc tak, jeżeli ktoś nie czytał, to myślę, że Jacek Dukaj tutaj dobrze zachęca.
Zachęca znakomicie i właśnie i Nick Cave, i Tom Waits, no wszystko się zgadza. To są właśnie tego rodzaju barwy obecne w Drodze. Nie znajduję słów na to, żeby opisać fenomen tej powieści. Po prostu klasyka. Taka powieść, jedna z tych najważniejszych powieści XXI wieku, którą można postawić naprawdę obok największych dzieł światowej literatury. Koniec, kropka.
Mieliśmy przejść do tłumaczy właśnie, więc może przejdźmy, no bo tych książek pojawiło się sporo na rynku właśnie ze sprawą wydawnictwa literackiego, no a tutaj kolejne dwie w drodze.
Już 28 czerwca, czyli za dwa tygodnie, pojawią się te najnowsze powieści McCarthy'ego, czyli Pasażer i Stella Maris. One pojawiły się kilka miesięcy temu w Ameryce. No i rzeczywiście tak się to wszystko ułożyło, że to będą ostatnie powieści McCarthy'ego, chyba że gdzieś coś może jeszcze leży w szufladach. My tego nie wiemy w tym momencie, za wcześnie, żeby wyrokować. Ale powiedzmy, że w tym momencie to są te dwa oficjalne, ostatnie dzieła wielkiego pisarza. I to są powieści, które wydajemy równolegle, jednego dnia, bo tak też stało się na świecie. My w wydawnictwie literackim robimy podobnie. Książki napisane znowu w dwóch różnych stylach. Pasażer jest bardziej taką tradycyjną, można powiedzieć, powieścią. Stella Maris jest nieco bardziej wymagającą, bardziej eksperymentalną. Ale obie są też ze sobą połączone w taki dosyć zawiły sposób. A może nie zawiły, bohaterowie są ze sobą skoligaceni. Bohaterem pasażera jest mężczyzna, nurek, który pewnego dnia, nurkując w oceanie, odnajduje rozbity samolot, a w środku ciała. I od tego rozpoczyna się cała intryga, ponieważ wkrótce po tym tego nurka odwiedzają agenci. No i zaczyna się tajemnica. Właściwie to taki thriller, można powiedzieć, poniekąd. Mroczny, tajemniczy, teorie spiskowe, tego rodzaju sprawy. Dosyć sensacyjna powieść. Natomiast bohaterką Stella Maris jest siostra bohatera pasażera. I to jest właśnie ten związek. Ale zupełnie inne powieści, zupełnie różniące się od siebie, napisane w różnych rejestrach, które można czytać właśnie osobno, można czytać je razem i próbować szukać tych wszystkich połączeń, a McCarthy tam rzeczywiście wykonał pracę potężną, polegającą na tym, żeby tak dyskretnie te książki jakoś ze sobą połączyć. No, wspaniała literacka przygoda, jak to zwykle u Cormaca McCarthy'ego, także zapraszamy, polecamy. Obie przetłumaczone przez Roberta Sudoula, znakomitego tłumacza, który przetłumaczył już wcześniej kilka innych powieści Cormaca, więc i tym razem znowu wykonał świetną robotę.
No tak, myślę, że McCarthy już miał takie przedsięwzięcie na koncie. Mówimy tutaj o tej trylogii Pogranicza.
Tak jest.
Gdzie też jakoś tak sprytnie i konceptualnie powiązał ze sobą te historie.
Tak.
No właśnie, ale tutaj, bo też pojawiło się to zagadnienie dotyczące tego, że McCarthy właśnie eksplorował różne tematy i w tym ostatnim etapie swojego życia również był zainteresowany różnymi obszarami. Tutaj mówiliśmy też o fizyce kwantowej i faktycznie jak czyta się sam opis tych dwóch książek i pojawiające się tutaj pytania, na przykład czym jest nasza rzeczywistość, albo co jest prawdą, a co złudzeniem, albo że to jest właśnie taka eksploracja nauki podważającej nasze pojęcie Boga, prawdy i istnienia. No właśnie, to ten ostatni etap w zasadzie jakiejś twórczości McCarthy'ego wydaje się niezwykle ciekawy.
No tak, to już był starzec, też powiedzmy to otwarcie, umarł w wieku prawie 90 lat. Myśliciel, który naprawdę ostatni czas, z tego co wiemy, takie informacje do nas docierały, no bardzo intensywnie pracował nad tym, aby zgłębić istotę świata, rzeczywistości. Stąd właśnie te jego zainteresowania, już nawet nie literaturą stricte, tylko fizyką kwantową, matematyką. I bez wątpienia te myśli, te jego przemyślenia, odkrycia, także naukowe, przesiąknęły do tych dwóch nowych powieści, do Pasażera i do Stella Maris. Sam jestem ciekawy, dopiero zacząłem czytać te powieści, jak one się potoczą, jak nawzajem się to wszystko przenika tutaj i co ma nam do powiedzenia Cormac McCarthy. Na pewno ma nam do powiedzenia wiele. Zresztą, gdyby ktoś był zainteresowany, w internecie można znaleźć rozmowę z McCarthy'em, z takim naukowcem. Naukowiec rozmawia z McCarthy'em właśnie o jego fascynacjach naukowych. McCarthy, już taki rzeczywiście stary, zmęczony życiem, chyba też no, osłabiony, siedzi w fotelu, tak głęboko w tym fotelu i opowiada o swoich fascynacjach naukowych. Można posłuchać, jest to fascynujące, bardzo ciekawe. No i po obejrzeniu tego filmu myślę od razu, natychmiast wręcz trzeba sięgać po te nowe powieści, których jeszcze nie ma, ale lada chwila będą w księgarniach. 28 czerwca. Data premiery.
No to oczywiście wszyscy po nie sięgniemy. Ja jeszcze na koniec, żeby postawić taką kropkę nad i, tutaj przytoczę też ze strony wydawnictwa literackiego. Przy opisie książki Pasażer pojawia się taka krótka notka. To zakładam, że fragment recenzji z magazynu The Atlantic. Tutaj autor pisze tak. Nowe powieści Cormaca McCarthy'ego są pierwszymi od wielu lat, w których nie ucierpiały żadne konie. Ludzie nie zostali oskalpowani, zastrzeleni, zjedzeni albo pozbawieni mózgu za pomocą farmaceutów. weterynaryjskich narzędzi, ale srogo się mylicie, jeśli sądzicie, że opisany w nich świat jest weselszym miejscem. No, nie brzmi to może zachęcająco, ale z drugiej strony myślę, że...
Nie zachęcająco, bo właśnie...
W pewnym sensie takie narracje chyba są nam potrzebne w ogóle we współczesnym świecie, jako taki kubeł zimnej wody. No, też wiemy, co się dzieje za naszą granicą i tak dalej, więc trochę w takim świecie żyjemy, więc nie ma co chyba tutaj go ubarwiać albo jakoś, nie wiem, wygładzać.
McCarthy nie ściemniał. Walił prosto między oczy. Te jego książki są często takimi prawymi, sierpowymi, które potrafią rozłożyć nas na deski w mgnieniu oka. I no tak, no Cormac po prostu się nie bał, parł do przodu, wiedział, co chce pisać, jakie książki. Za to naprawdę należą mu się wielkie brawa. Nie byłby tym, kim był, nie osiągnąłby tego, tej swojej wielkiej pozycji, gdyby właśnie tak konsekwentnie nie kierował swoją karierą i swoją literaturą. Obok niego, no tylko najwięksi właśnie, Philip Roth, chociaż to są zupełnie inne książki, zupełnie różne temperamenty, ale mam takie wrażenie, nawet chyba gdzieś tam napisałem na Facebooku czy na LinkedInie, że mam takie wrażenie, że i Rota, i McCarthy'ego napędzała taka sama siła, to znaczy właśnie jakaś fascynacja literaturą, coś, co sprawia, że w ogóle oni zostali pisarzami, bo nie wyobrażam sobie akurat właśnie tych postaci, czyli ani Rota, ani McCarthy'ego wykonujących inne zawody. To po prostu byli pisarze od urodzenia, jestem przekonany. Musieli robić to, co zrobili. I zrobili to świetnie.
No i tak myślę, że gdyby połączyć w ogóle ich dorobek literacki, na przykład takiego Rota, który oczywiście też pisał o swojej tożsamości związanej właśnie z pochodzeniem i rodziną żydowską, i tutaj połączyć McCarthy'ego z amerykańskim południem, jeszcze dodać pewnie Pynchona i DeLillo, to tak naprawdę no, świetny podręcznik w jakimś sensie do historii Ameryki nam by się stworzył, bo tak naprawdę te wszystkie ich relacje, właśnie z ich zapewne też doświadczenia, no łączą się w jakiś sposób, no właśnie w portret, po prostu, no,
jednocześnie
Ameryki.
Jest to, tak, Ameryki, ale jednocześnie jest to bardzo uniwersalne.
Dokładnie.
Więc, bo to zło jest wszędzie, choćby, nie wiem, u nas też oczywiście, ale za wschodnią granicą widzimy to doskonale teraz. Więc to są książki uniwersalne, chociaż oczywiście opowiadają o bardzo jednostkowych czasem doświadczeniach. Ja ostatnio czytałem Nemesis Philipa Rotha. Akurat wychodziliśmy z pandemii, a książka opowiada też o pandemii polio. I no, byłem zafascynowany tą książką, jak to tam Roth też poukładał, bo jest tam taki twist w pewnym momencie, taka niespodzianka, która czyha na czytelników. Ale tak, odnalazłem się w tym. Mimo, że książka opowiada o zupełnie innych czasach, o innej epidemii, a jednak uważam, że jest bardzo, bardzo aktualna. I Cormac też to miał.
No tak, ostatnio nawet chyba Don DeLillo został zadaptowany przez tutaj Netflixa, mówimy o Białym Szumie. I pojawił się ten film, który no też w zasadzie został oceniony tak przez krytyków, no, że to jest literatura, która opowiadała o tamtych czasach, ale no ona się doskonale wpisuje w to, co się dzisiaj dzieje, w nasze lęki, w nasze jakieś słabości, w nasze nawet dziwności, które ciągniemy pewnie pokolenie za pokoleniem. No więc to wszystko pewnie się wciąż sprawdza. Dobrze, Cormac McCarthy, nowe powieści, 28 czerwca, przypominamy, prawda?
Tak, 28 czerwca, dzień premiery, Pasażer i Stella Maris. Święto literackie, bez wątpienia czekamy na te książki.
Dziękujemy w takim razie. Marcin Baniak, dyrektor do spraw promocji wydawnictwa literackiego u nas dzisiaj na antenie. Dziękuję jeszcze raz.
Dzięki wielkie.
Rozmów of Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku. Między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.